wsiadamy do erotycznego roller coastera. Zanim zaczniemy rozgrzebywać te wszystkie kryzysy, porozmawiajmy o tym pięknym etapie zauroczenia.
Tylko wiesz, że on nie wszystkim wydaje się taki piękny? I w zasadzie to też może być przyczyna kryzysu w relacji.
Jak może nie wydawać się piękny? Przecież to wspaniałe uczucie, że z tych miliardów ludzi na świecie znaleźliśmy tę jedyną lub tego jedynego. Ta chemia między dwiema osobami, motyle w brzuchu, przecież to daje lepszy haj niż jakikolwiek narkotyk.
Znam pacjentów, którzy tylko czekają, aż ten etap zauroczenia się skończy, bo wzbudza w nich zbyt dużo napięcia. Wręcz fizycznie nie są w stanie tego wytrzymać. Narzekają, że nie mogą poczuć się bezpiecznie i komfortowo, a to niektórym potrafi odebrać przyjemność w seksie.
Są osoby, które wręcz nie znoszą tego rollercoastera. Dla nich etap romantycznych początków to jest katorga. Mają przez to spore trudności, żeby wejść w związek. Myślę na przykład o kobiecie, która zbliża się do 40, korzysta z Tindera, chodzi na randki, marzy o tym, żeby zbudować bezpieczną relację z mężczyzną, ale jej nie wychodzi. Każdy z partnerów, z którym spotykała się chwilę dłużej, miał do niej pretensje o to samo. Irytowało ich, że nie dawała się porwać euforii romantycznych początków. Było po niej widać, że nie czuje motyli w brzuchu i ostatecznie te relacje kończyły się, zanim się na dobre zaczęły, pozostawiając ją z poczuciem, że ze mną jest coś nie tak.
Rozumiem, że to taki mechanizm obronny. Nie dam się porwać namiętności, bo nie chcę, żeby ewentualne rozstanie złamało mi serce.
Mimo wszystko nie zalecamy takiego dystansowania się na początku.
Wsiadać do tego roller coastera i drzeć się z radości jak pędzi?
Tak, ale...
Zawsze musi być jakieś ale.
Pamiętajmy, że nie zawsze brak intensywnej przejażdżki na początku oznacza, że związek nie ma potencjału. W psychologii nie patrzymy już na relacje w taki sposób, że w udanym związku muszą następować po sobie określone fazy. Jest wiele nieoczywistych, krętych dróg, które ostatecznie mogą nas doprowadzić do celu, jakim jest szczęśliwa relacja. My na pewno zachęcamy do budowania szczerych relacji emocjonalnych, więc jeśli czujesz, że roller coaster podjeżdża, to nie obawiaj się do niego wsiąść.
Nawet jak momentami wydaje się, że tracimy kontrolę, to później jest co wspominać. Widzieliśmy nieraz, jak w długotrwałych związkach, które mierzą się z kryzysem, wspomnienia z początku relacji pozwalały im przetrwać trudne momenty. To właśnie na początku wykuwają się mity założycielskie relacji, do których wraca się latami.
Wyobrażam sobie, że można do takich romantycznych porywów na początku podchodzić z rezerwą, kiedy do głosu dochodzą lęki i pytania, a co jeśli to wszystko jest tylko iluzja?
Ależ to jest iluzja. Tym charakteryzują się początki relacji, że idealizujemy partnera lub partnerkę. Budujemy sobie te miraże i nawet jakbyśmy świadomie nie chcieli tego robić, porównujemy je do poprzednich relacji czy do tak zwanych relacji znaczących, na przykład relacji naszych rodziców czy dziadków. Nie ma co walczyć z tymi iluzjami na samym początku związku, ale warto mieć gdzieś z tyłu głowy świadomość tego mechanizmu. Kiedy przynajmniej po części zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w świecie naszych projekcji, możemy uchronić się przed bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Zawsze, kiedy o tym mówię, mam przed oczami pacjentkę, która dała się mocno ponieść iluzjom. Znalazła sobie nowego partnera. Była nim wprost oczarowana. Kiedy o nim opowiadała, podkreślała, że jest wielki, umięśniony, wysportowany. W jej fantazji urósł on do roli herosa. Od pierwszego spotkania miała ogromną ochotę na seks. W końcu doszło do zbliżenia na trzeciej randce. Rozbierają się, on ściąga bokserki i okazuje się, że jego penis jest przeciętnej wielkości. Ona wyobrażała sobie, że będzie miał penisa nienaturalnie wielkich rozmiarów. Po prostu myślała, że skoro ma wielki biceps, wyrzeźbiony brzuch i wielkie plecy, to będzie też miał wielkiego penisa. Może nawet racjonalnie zdawała sobie sprawę, że nie zachodzi taka zależność. Ale zamiast zainteresować się rzeczywistością, którą miała przed sobą, rozpaczała, że świat, a w tym przypadku penis tego mężczyzny, nie przystawał do jej wyobrażeń. Morał tej historii jest taki, że nie panikujmy, kiedy dajemy się ponieść iluzji spowodowanej zauroczeniem, ale zostawmy w głowie miejsce na kontakt z rzeczywistością.
A jak poradzić sobie z takim myśleniem, że nawet jak na początku jest dobrze, to później, za jakiś czas, uczucie się wypali? To też może utrudniać zaangażowanie w relacje.
Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Znamy związki, które potrafią po latach zafundować sobie takie wrażenia. Roller coaster z początków wydaje się im drezyną. Co je łączy? Nikt z nich nie hamował się na samym początku. Powrót do tych wspomnień stał się bardzo pomocny we wspólnym pisaniu drugiego, a może i trzeciego sezonu ich historii, w którym nie brakowało zwrotów akcji. Muszę szczerze przyznać, że mieli fantazję i nie wahali się jej użyć.
To powiedzcie, jak po wielu latach związku zaaranżować sytuację, która pozwoli poczuć się jak na pierwszych randkach?
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, więc dość często dajemy naszym pacjentom zadania. Prosimy ich na przykład, żeby poszli na spacer w miejsce, w którym całowali się po raz pierwszy, doświadczyli razem pozytywnych wzruszeń. Powtórna randka to zawsze dobry pomysł, ale jeszcze lepszy to taka, na której udajemy, że się nie znamy i rozmawiamy jak dwie obce sobie osoby. Co byście sobie powiedzieli? Jak byście chcieli zaprezentować się na pierwszej randce?
Albo proponujemy, żeby oboje ściągnęli sobie nowy komunikator, zarezerwowany tylko na ich sekschat.
Na takim sekschacie można wysyłać sobie erotyczne wiadomości, pisać, co będziemy ze sobą robić w sypialni, albo podzielić się swoimi fantazjami seksualnymi. I nie trzeba ograniczać się do tekstu, można zrobić zdjęcie albo nagrać filmik.
Coś takiego potrafi rozpalić zupełnie nową energię w związku. Ale wiem, że nie jest to łatwe zadanie dla par z wieloletnim stażem. Myślę o takim małżeństwie, które do nas przychodziło. 15 lat razem, dwójka dzieci. Było czuć, że się kochają i chcą odzyskać swoje życie erotyczne. Pracowali ciężko, żeby przezwyciężyć wstyd wokół seksualności, którego mieli sporo. Postanowili spróbować z sekschatem. Mężczyzna w tej relacji spędził godzinę nad przygotowywaniem krótkiej wiadomości, w której opisał, jak chciałby ją dotykać, kiedy wróci z pracy. Opowiadał później, że dosłownie spocił się ze stresu, kiedy to pisał. Żonie się spodobało, nawet bardzo, ale kiedy dostała tę wiadomość, odpisała jednym słowem – dziękuję. A chwilę później wyrzuciła mu w tym samym okienku, że zostawił w pralce mokre pranie.
Chciała to pewnie jakoś docenić, ale może wstyd nie pozwolił jej popłynąć i napisać wprost, że ją to podnieciło i jak to podniecenie odczuwa.
Dla jednych sprawdzi się seks chat, dla innych kluczem do odbudowania namiętności będzie wspólna kolacja. Wyobraźmy sobie taką parę, która długo szukała czegoś, co pozwoli jej wrócić do tego przyjemnego napięcia z czasów pierwszych randek. Mają kilka wspomnień, konkretnych miejsc, smaków, zapachów, które aktywują w nich przyjemne uczucia wobec siebie. Idą na kolację, a później do łóżka. Oni nie hamowali się na tym pierwszym etapie związku i teraz mają do czego wracać.
Żeby uprawiać ze sobą seks, trzeba o to zadbać na wielu płaszczyznach. Tych logistyczno-organizacyjnych, emocjonalnych i seksualnych. Nie można tego odpuszczać i wierzyć, że zadzieje się samo z siebie. Jeśli się zagapimy, to powrót do seksu będzie trudny. Po takiej przerwie, która może trwać nawet latami, trzeba będzie się pootwierać na nowo, a dla niektórych po raz pierwszy. Wiele jest par, które nigdy przez 10-20 lat nie rozmawiały ze sobą o seksie. Kiedy pytam, jak to możliwe, patrzą na mnie ze zdziwieniem, bo przecież o tym się nie rozmawiało, tylko robiło. A pamiętajmy, że do specjalistów przychodzą i tak osoby z bardzo dużą samoświadomością.
Profilaktyka zawsze lepsza od leczenia.
Dlatego mam potrzebę wygłoszenia takiego małego apelu. Jeśli czujecie, że w relacji ta energia seksualna się wypala, coraz rzadziej inicjujecie seks, to porozmawiajcie ze sobą, dlaczego tak się dzieje. Nie zrzucajmy tego na łatwe wytłumaczenia, że jesteśmy bardzo zajęci, że mamy dużo pracy, że dziećmi trzeba się zająć. Spróbujcie sami dostrzec, co tak naprawdę sprawiło, że się od siebie oddaliliście. Jakie żale, troski czy pretensje mogły spowodować tę utratę seksu?
Otwarta rozmowa jest ważna, bo pozwala uniknąć tworzenia sobie w głowie fałszywych scenariuszy o przyczynach tego wygasania. Nieraz słyszeliśmy tutaj taką historię, że seksu było coraz mniej, więc jeden z partnerów panikował, że to koniec miłości. A przyczyna często jest dużo bardziej prozaiczna, niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. Na przykład Partner, który wycofywał się z seksu, bardzo dużo czasu spędzał na siłowni. Wrzucał na sztangę coraz więcej obciążeń, wydłużał treningi, zwiększał ich częstotliwość do tego stopnia, że trenował od poniedziałku do niedzieli, a później w niektóre dni wciskał jeszcze 2 treningi. Przy takim wysiłku ograniczał inne aktywności, nie mówiąc już o czasie na seks. Chroniczne zmęczenie to z całą pewnością zabójca namiętności.
A ta para od seks-czatu nauczyła się flirtować ze sobą na Messengerze, czy znalazła sobie jakiś inny sposób na rozpalenie pożądania?
Otworzyli się na ten seks-czat i potrafi ich tak uruchomić, że mają nawet lepszy seks niż na początku związku. Budują napięcie, kiedy jeszcze są w pracy, więc jak wracają do domu, to już mają na siebie ochotę. Myślę, że udało im się z 2 powodów. Zawsze byli otwarci na rozmowę, mimo że przełamanie wstydu dużo ich kosztowało i nie przypominam sobie pary, która byłaby równie zdeterminowana, by odzyskać swoją seksualność.
Czyli zdarza się, że ktoś do was przychodzi, siada na tej kanapie, ale w sumie to nie chce tu być.
Zdarza się przymuszanie do terapii. Częściej szantażem emocjonalnym niż podstępem. A wobec nas jest takie oczekiwanie, że to my weźmiemy na siebie przekonanie osoby, żeby została. My możemy jedynie zbudować bezpieczną przestrzeń, w której będzie można powiedzieć więcej niż poza gabinetem. Faktyczna praca nad związkiem odbywa się między sesjami. Zadajemy parom różne zadania, żeby poszli na rower, do kina, albo wręcz przeciwnie, zrobili coś osobno, oddalili się od siebie. Kiedy widzimy, że mija miesiąc terapii, a przez te 4 tygodnie nie udało im się wykonać żadnego zadania i nie ma szczerej rozmowy o tym, dlaczego tak się dzieje, to my naprawdę nie jesteśmy w stanie wyczarować z tego szczęśliwego związku.
Terapia nie może być jedynym miejscem, gdzie para rozmawia ze sobą o relacji. Niektórzy nawet wprost to wnoszą, że w domu nie rozmawiają o swoim związku, bo przecież mają terapię. I tam to mają odhaczone. Tak to nie ma prawa zadziałać.
No to skoro para ma sama ze sobą rozmawiać, chodzić do kina i robić sobie masaże, to do czego wy im jesteście potrzebni?
Jeśli para jest w kryzysie, ważą się losy przyszłości związku, to na terapii stwarzamy naszym pacjentom możliwość, żeby przez chwilę mogli spojrzeć na siebie tak, jak widzieli się, kiedy wszystko było jeszcze w porządku, zanim zaczął się kryzys.
Hipnotyzujecie ich? Wchodzicie w jakiś narkotyczny trans?
Nie trzeba aż tak radykalnych środków. Zazwyczaj wystarczy odpowiednio zadawać pytania. Działa to tak. Przychodzą do nas 2 osoby, które często mają do siebie o coś żal. Są pokłócone, nie myślą dobrze ani o sobie nawzajem, ani o swoim związku. Nieraz doszło do zdrady, a wizyta u nas jest ich ostatnią szansą na uratowanie związku. Wtedy w gabinecie mogą się usłyszeć. My staramy się, żeby przywołali dobre wspomnienia, skorzystali z ukrytych zasobów, wspólnych wartości, wspomnień, całego tego potencjału, który intuicyjnie każda para gromadzi na czarną godzinę.
Jak reagują?
Pary, które wciąż żywią do siebie uczucie, reagują w podobny sposób. Sięgają do swoich emocjonalnych piwniczek. Bywa, że tak prowadzimy rozmowę, żeby dać szansę parze zjednoczyć się przeciwko terapeutom. Nagle po tych kilku pytaniach 2 pokłócone osoby stają w obronie swojego związku. Nawet zdarza się, że nas trochę atakują, ale ja wtedy się cieszę, bo widzę, jak przejmujemy na te kilkadziesiąt minut złość, przez którą nie potrafili zobaczyć swojej przyszłości w bardziej optymistycznym wydaniu. Kiedy mogą te emocje przerzucić na nas, są w stanie zobaczyć potencjał, który jest między nimi. Naprawdę trudno czasem uwierzyć, że będzie lepiej, kiedy wspólne życie sprowadza się do ciągłych kłótni.
Nie pytałem jeszcze, o co najczęściej kłócą się wasi pacjenci?
Jak to o co? O pieniądze i sprzątanie.